Fabio, bon.
Ah, pardon, bonjour.
Jak zwykle, w niedzielę możemy się spotkać, aby rozważyć Boże Słowo, aby mówić o tym, co Bóg włożył w moje serce, aby mówić o tym, co Bóg chce powiedzieć Kościołowi, aby przekazać pewne wieści, które niesie z sobą Boże Słowo. Dzisiaj chcę mówić o sprawie, która dotyczy nas, która dotyczy każdego wierzącego człowieka. A tą sprawą jest modlitwa. A raczej zadaję sobie dzisiaj pytanie, czy modlitwa to jest wyzwanie? I chcę wam powiedzieć, kiedy myślałem o tym, co powiedzieć na ten temat, czy modlitwa jest wyzwanie, to doszedłem do dwóch wniosków. Że modlitwa jest dla nas wyzwaniem, jako dla ludzi, którzy są w ciele i muszą przeciwstawić się swojemu ciału, żeby w ogóle zacząć się modlić. Ale myślicie, że to jest wszystko? Że wiecie, nie chce się nam modlić, tak? Chce wam się modlić? Czasami jesteśmy jak ludzie, podobni do trzech uczniów Jezusa, którzy byli w nim w ogrodzie Getsemana. Że mają się modlić, ale tak ciało nie bardzo daje radę. Nie chce się modlić. To jest jedno wyzwanie, które stoi przed nami, żeby w ogóle zacząć się modlić. Ale myślę, że o wiele ważniejsze jest to, że naszym wyzwaniem jest tak naprawdę wyzwanie dla naszego ducha. W modlitwie stoimy przed wyzwaniem dla naszego ducha, bo co jest celem naszych modlitw? W efekcie końcowym. W efekcie końcowym nasze modlitwy mają za zadanie ogłosić Królestwo Boże na tej ziemi. To znaczy, że zadaniem naszych modlitw jest to, żeby inni ludzie dowiadywali się o Jezusie Chrystusie. Dlaczego ja w ogóle dzisiaj o tym mówię? Z Krzychem, dzisiaj nie ma Krzycha? On przyszedł kiedyś do mnie pewnego dnia i mówi, że on chce wychodzić na miasto i głosić w ten sposób Ewangelię, ale nie ma nikogo, kto by mu grał na gitarze, bo jeszcze się nie nauczył dobrze. Ja mówię, dobra, Krzysiu, ja umiem grać, nawet gdzieś mam jakiś taki piec na baterię w piwnicy, muszę go tylko wykopać i będziemy to robić, tak? Będziemy to czynić. I chcę wam powiedzieć, że my to robimy, my tam chodzimy, ludzie przychodzą i wczoraj na przykład była taka kobieta, która przyszła, tam żona z nią rozmawiała, to może by więcej mogła powiedzieć, a ona powiedziała, że kiedy my śpiewamy, tak? Kiedy śpiewaliśmy, ona słuchała tych pieśni, to włosy jej się jeżyły na rękach. Ja sobie myślę, no w kościele czasem ciężko jest ludziom tak przekazać, tak zaśpiewać, tak przekazać Ewangelię, żeby im się włosy na głowie zjeżyły, tak? Ale chcę wam powiedzieć, bardzo dziękuję ludziom, którzy się modlą o tą sprawę, że mają to na sercu. Dlaczego? Bez modlitwy, bez waszego wsparcia, to my tam nic nie zrobimy. My tylko stoimy, tak jak powiedział ostatnio Krzychu, jak słupy ogłoszeniowe i ogłaszamy Królestwo Boże na tym rynku. Rynek jest fajny. Dlaczego? Jak ktoś chce nas słuchać, to sobie stanie i będzie nas słuchał. Jak nas nie chce słuchać, to jest bardzo dużo miejsca, żeby nas oprzeć, tak? Bez modlitwy nie jesteśmy w stanie tam niczego zrobić. My coś robimy w duchownym świecie i przed nami w modlitwie stoi ogromne wyzwanie, z którym my się musimy zmierzyć, które my musimy mieć na celu. Wiecie, ja zauważyłem, wliczam w to siebie, że my czasami przychodzimy do Pana Boga i mówimy Mu, Panie Boże, pobłogosław mnie, pobłogosław moją pracę, pobłogosław to, co robię, pobłogosław moją szkołę, pobłogosław moje studia. I cały czas gadamy Panu Bogu o tym, co jest ważne dla naszego życia. To jest ważne i istotne, tak? Ale to nie jest to wyzwanie, o którym dzisiaj mówię. Wyzwanie dla nas jest to, żebyśmy w modlitwie mieli na celu to, że musimy ogłaszać Królestwo Jezusa Chrystusa pośród nas. Nie tylko w kościele, ale także na zewnątrz. Przedstawię dzisiaj w Bożym Słowie kilka sytuacji, które będą nam pokazywać, że znajdziemy się w różnych sytuacjach. Jeżeli będziemy tylko w modlitwie skupieni na sobie, to sobie z nimi nie poradzimy. Nie będziemy w stanie tego ciężaru unieść. Kiedy modlimy się, to nasze wyzwanie powinno być zbawienie ludzi. W efekcie końcowym. Wyrwanie ich z duchowej śmierci. Kiedy się modlicie, zadaję takie pytanie teraz. Nie oczekuję odpowiedzi natychmiastowej. Czy kiedy się modlicie, to modlicie się o ludzi, żeby Bóg ich wyrwał ze śmierci duchowej? Są ludzie na pewno, którzy to robią, ale jeżeli tego nie robicie, to zachęcam was do tego. Bo kiedy modlisz się o siebie, to po 5 minutach ci się znudzi. No to ile można modlić się o siebie i o swoje sprawy? Ale kiedy zaczynasz modlić się o to, żeby Bóg wyrywał ludzi z duchowej śmierci, to nie możesz skończyć. To jest wyzwanie dzisiaj dla Kościoła. Abyśmy nie myśleli tylko o sobie samych, tylko myśleli także o tym, po co Jezus nas wyrwał ze śmierci, jakie ma dla nas zadanie i co jest efektem końcowym tego, co my mamy tu zrobić. Aby kiedyś usłyszeć od Jezusa Chrystusa: sługo dobry i wierny. Dałem ci 5 talentów, a ty je pomnożyłeś. Dałem ci coś, a ty zrobiłeś tak, że mamy teraz więcej. Chcecie być takimi sługami?
Nie,
tylko pastor chce być. Ale wiem, że większość z was, jeżeli jesteście bieżącymi ludźmi, to może was teraz oświeciło coś, tak? Może Duch Święty przyszedł i zaczyna mówić do waszego serca. Może czasami nie zwracamy uwagi na pewne rzeczy, które mówi nam Boże Słowo i dlatego jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy. Ale Bóg chce, żeby nasze życie ekspandowało, czyli rozszerzało się. Żeby nasze życie przenosiło się na innych ludzi. Żeby to, co siejemy, miało wartość w życiu innych ludzi. My siejemy, tak? I teraz musimy mieć takich ludzi, którzy będą podlewać. Co to znaczy? Którzy będą się modlić, tak? My nie skończyliśmy swojej misji wczoraj o 11 godzinie na rynku. Ta misja trwa. Bóg dotknął ludzi? Bóg dotyka ludzi? My nie wiemy. Byli ludzie tu z naszego zboru, dziękuję, że przychodzą. Rozmawiali gdzieś tam na ławkach z jakimiś ludźmi. My nie wiemy, co tam Duch Święty działa, w jaki sposób będzie działał. Dlatego musimy się modlić, musimy mieć na uwadze to, że misja trwa. Że wyzwanie jest przed nami. Nie możemy tego zamknąć, nie możemy tego zakopać, nie możemy tego gdzieś odrzucić na bok, bo misja trwa cały czas. Jezus jest przykładem postawy człowieka, który przez modlitwę ma relacje i rozumie, czym jest wyzwanie. W Ewangelii Jana w 11 rozdziale jest opisana historia Łazarza i kilka słów chcę tylko powiedzieć na ten temat. Chcę wam powiedzieć, że to jest długi fragment, 44 wersety, dlatego nie będę go czytał całego. Chcę się skupić nad pewnymi rzeczami. Kto jest pierwszy raz tu dzisiaj? Tam jest... O, fajnie, to trochę jest ludzi, którzy są tu pierwszy raz. Cieszę się bardzo, bo chciałem powiedzieć, że pewnie znacie historię Łazarza, więc ją pokrótce przedstawię. Była taka historia w życiu Jezusa Chrystusa, że toczył spór z Żydami i ze względu na to, że był to zacięty spór i oni chcieli go zabić, on musiał uciekać. Musiał się udać w inne miejsce niż Juda. I przyszły do niego wieści, że w Betanii, czyli musiał jak gdyby wrócić z powrotem do tego miejsca, skąd uciekł, zachorował Łazarz, jego przyjaciel. I stało się tak, że Łazarz umarł wtedy, kiedy Jezus jeszcze nie był w Betanii. I mówił swoim uczniom, że musi się objawić Boża chwała, że muszą stać się pewne rzeczy, żeby Boża chwała się objawiła. Oczywiście mieli fajne nabożeństwo. Dzisiaj brat Krzysztof powiedział o tym, że nabożeństwo może być jak? Fajne czy niefajne? I oni wtedy mieli niefajne nabożeństwo. Chcecie posłuchać o tym? Jezus, gdy więc usłyszał, że choruje, jeszcze 2 dni pozostał tam, gdzie przebywał. A dopiero potem powiedział do uczniów: chodźmy znów do Judei. Jezus wyznaczył im pewien cel, tak jak nam czasem wyznacza, nie? I oni mają nabożeństwo. Jezus jest z nimi, rozmawiają. I co mówią uczniowie? Uczniowie zauważyli: Mistrzu, dopiero co Żydzi próbowali Cię ukamienować, a Ty znów tam idziesz? Jezus odpowiedział: dzień przecież składa się z 12 godzin. Kto chodzi za dnia, nie potknie się, gdy widzi światło tego świata. Jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ nie ma w sobie światła. Po tych słowach dodał: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale i Ty go zbudzić ze snu. Wtedy uczniowie powiedzieli: Panie, skoro zasnął, wyzdrowienie. Jezus jednak miał na myśli jego śmierć. Oni natomiast myśleli, że mówi o zwykłym śnie. Wtedy Jezus powiedział im wyraźnie: Łazarz umarł. I cieszę się, że mnie tam nie było, bo chodzi mi o was. Pragnę, byście uwierzyli, a teraz chodźmy do Niego. No i wychodzi Tomasz i mówi konkluzję na koniec nabożeństwa. Wtedy Tomasz, zwany Dydymos, czyli bliźniak, powiedział do pozostałych uczniów: to my też chodźmy, żebyśmy razem z Nim umarli. Ale optymistyczne słowo na koniec nabożeństwa. Jezus mówi im o wspaniałych rzeczach. Oni: gdzie tam z powrotem mamy wracać? Jezus mówi: stało się to, żebyście uwierzyli. Nie jest jeszcze czas, kiedy mówię o 12 godzinach, nie jest jeszcze czas, że ci ludzie mnie pojmają i mnie zabiją. To nie jest jeszcze ten czas. A tam. Jezus mówi do nich: cieszę się, że mnie tam nie było, bo chodzi o was. Pragnę, abyście mieli wiarę, abyście uwierzyli. I Tomasz mówi: dobra już, jak ma się tak stać, to idźmy razem z Jezusem i tam umrzemy. Razem z Nim. Wiecie, jakie ciekawe nabożeństwo mieli? Zamiast się cieszyć, zamiast uwielbiać Ojca, zamiast cieszyć się z tego, co Jezus mówi, to mieli doła. Nie mieli wyzwania. Nie widzieli w tym żadnej nadziei. Myśleli o sobie. Co robi Jezus? Co nam pokazuje? Życie stawia przed nami różne wyzwania. Jezus dzięki swojej modlitwie wiedział, co się stanie, wiedział, co się wydarzy. Werset 3-4 mówi takie słowa: siostry posłały więc po Jezusa taką wiadomość: Panie, ten, z którym się przyjaźnisz, choruje. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział: ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. Za jej sprawą Syn Boży będzie uwielbiony. Tak jak powiedziałem, że życie zawsze będzie stawiać przed nami nowe wyzwania. Kiedy my się modlimy, to wiemy, co się stanie. Bóg nas tak prowadzi w naszym życiu, że my będziemy wiedzieć, co się wydarzy. Może niedokładnie, nieprecyzyjnie, ale Jezus w fragmencie Bożego Słowa wiedział, że pomimo tego, że Łazarz umrze, to staną się takie rzeczy, że będzie uwielbiony Bóg, że będzie uwielbione Boże imię. Nie mam wątpliwości żadnych. Kiedy my stawiamy sobie modlitwę jako wyzwanie, jej cel jest inny niż my sami, celem jest zbawienie dusz, to wiedzmy o tym, że życie będzie stawiało przed nami różnego rodzaju wyzwania. A my musimy po prostu być i być gotowymi na to, żeby Bóg nami się posłużył. Bóg może nam objawić pewne rzeczy, które staną się w przyszłości. Nie musi tak być, ale wierzę w to, że kiedy my traktujemy nasze modlitwy jako wyzwanie, to Bóg nam pokazuje, co się stanie. Że będziemy musieli się zmierzyć czasami z przeciwnościami, ale ostatecznie odniesiemy zwycięstwo. Tak czy owak, tak, w taki czy inny sposób. Ludzie bez wiary stoją w opozycji. Kiedy zaczniesz ogłaszać Boże Królestwo, to pamiętajcie o tym, że przyjdą ludzie, którzy staną w opozycji, będą mówić: a, to szkoda czasu. Spotkasz takich ludzi. Kiedy chcesz żyć dla Jezusa Chrystusa, to pamiętaj, że przyjdą ludzie, którzy będą chcieli Cię zatrzymać. Diabeł nie chce, żebyś się rozwijał. Diabeł nie chce, żebyś był świadomym człowiekiem tego, co się dzieje dookoła Ciebie. On chce trzymać Cię w lochu, w ciemnościach i żebyś nie znał Bożego Słowa i nie wiedział, co się dzieje dookoła Ciebie. Ale dzięki Bogu za ludzi, którzy czasami przychodzą i dają światło. Dzięki Bogu za Boże Słowo, które daje nam światło. Kiedy mamy Boże Słowo i innych ludzi, którzy nas wspomagają, wtedy przychodzi Boże światło do naszego życia i możemy pokonać te przeciwności. Możemy przejść nad nimi, tak jak to zrobił Jezus. Bo pomimo tego, że uczniowie chcieli Go zatrzymać, to On i tak poszedł. Wrócił tam do tej Betanii, tak? A On wiedział, że tam ma iść. Uczniowie pewnie tak... Nie za bardzo im się to podobało. No ale siłą rzeczy, że byli z Jezusem, to z Nim poszli. Chwała Bogu za to. Bo tam mogli zobaczyć dzieła Boże, tak? Mogli wzmocnić swoją wiarę. Jezus Chrystus ma do wykonania misję i ją realizuje. W Księdze Estery, ostatnio ją czytałem, są napisane takie słowa, ja może je przytoczę. Estera to była taka królowa, która została królową. W czasie, kiedy Żydzi byli uprowadzeni do Babilonu. I z powodu tego, że pewien człowiek wyrobił sobie w swoim sercu jakąś przeciwność w stosunku do Żydów, w stosunku do jednego Żyda, który nie był ani jego pokroju, ani jego kalibru, przyszedł diabeł i zaczął mącić. I chciał wybić wszystkich Żydów, którzy zostali, którzy byli w Babilonie w tamtym czasie. I przyszedł jak gdyby ratunek od Boga, nie jak gdyby, tylko przyszedł ratunek od Boga w postaci królowej, Estery. Ta dziewczyna została królową. Została wybrana spośród wielu, wielu, wielu dziewczyn, które zostały przedstawione królowi babilońskiemu. I jej wuj, z powodu którego to wszystko się stało, że pewien dostojnik babiloński chciał zgładzić wszystkich Żydów, powiedział do niej takie słowa. A Mordochaj, bo tak się nazywał ten Żyd, odesłał go do niej z taką odpowiedzią. Nie wyobrażaj sobie, że będąc w pałacu królewskim unikniesz losu wszystkich Żydów. Jeśli w takiej chwili jak ta zachowasz milczenie, uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skądinąd, lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. I to jest najlepsze. A kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłeś ze względu na taki czas jak ten. My mamy pewną misję do wykonania. Mamy pewne rzeczy do wykonania w swoim życiu. I czasem w pełnieniu tego będą spotykać nas przeciwności. Ale Słowo Boże mówi, może akurat na ten czas jesteś powołany, żeby zrobić te inne rzeczy, bo nie było już nikogo innego. Może jesteś na ten czas powołany, żeby spełnić Bożą wolę. Żeby pełnić ją. Jezus wiedział doskonale, po co idzie do Betanii. Jezus wiedział, że ma tam misję do spełnienia. Pomimo przeciwności od swoich najbliższych, pomimo przeciwności od czynników zewnętrznych, bo wiedział, że może być zaatakowany przez Żydów, chociaż miał tą świadomość, że on w tym czasie to nie jest jego czas, żeby zginął. On po prostu idzie i robi to, co kazał mu zrobić ojciec. Jeżeli mamy misję do wykonania, to ją po prostu realizujemy. Nie można sprzedać swojego powołania. Bóg nas powołuje, każdego z nas. Jeżeli jesteś dzisiaj wierzącym człowiekiem na tym miejscu, jeżeli wyznajesz, że Jezus jest twoim Panem, to znaczy, że On jest twoim Panem. To znaczy, że On rządzi w twoim życiu, a nie ty sam sobą. Nie można powołania swojego ominąć. Jest to bardzo niebezpieczne dla człowieka. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczne dla człowieka. Jeżeli Bóg nas do czegoś powołuje, to po prostu to róbmy. Jeżeli Bóg wyznaczył nam jakieś zadanie, to po prostu to róbmy. Jeżeli ktoś mówi do nas, że mamy zrobić to czy tamto, jest to zgodne z Bożym Słowem, jest to zgodne z Twoim przekonaniem, to po prostu to róbmy. Tak jak zrobił to Jezus. Nie patrzył na okoliczności, nie patrzył na przeciwności. Robił to, co zlecił mu Ojciec. Następna rzecz. Bądźmy pewni tego, że Bóg nas wysłuchuje. Bo dzisiaj mówimy o modlitwie. Modlitwa według definicji to jest dwukierunkowa relacja w rozmowie z Bogiem. To nie jest tylko tak, że my się włączymy na nadawanie i nadajemy, tak? Bóg do nas także mówi w drugą stronę. Mówi w bezpośredni sposób, mówi przez swoje słowo, mówi przez innych ludzi. Ja tak wyznaję i tak to widzę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Kiedy się modlimy, to przychodzą czasami do naszego życia myśli. Dlaczego my się modlimy? To swoimi słowami. Bo my coś mówimy do Boga i odbieramy to odbieramy od Niego też pewne rzeczy. My mówimy coś o Bogu, mówimy coś w naszym sercu, mówimy o naszych troskach, mówimy o naszych obawach, mówimy o rzeczach, które mamy do zrobienia i przedstawiamy je przed Bożym tronem. Wiecie, dzisiaj są takie czasy, że ludzie więcej napiszą do innych ludzi na Facebooku o swoich problemach niż do Boga. Najprostsza rzecz została jak gdyby zignorowana. Nie wiem, czy tak robicie, czy nie robicie, nie wiem. Ale szybciej się ludzie dzisiaj dzielą swoimi sprawami, problemami z innymi ludźmi przez media społecznościowe niż z Bogiem. A Bóg chce słyszeć, co jest w nas. Bóg chce słyszeć, co jest w naszym sercu. Bóg chce wiedzieć, co się w nas dzieje. Bóg chce słyszeć o naszych problemach, chce słyszeć o naszych rozterkach. Bóg chce słyszeć, co chcemy dla Niego zrobić. To jest modlitwa. Bóg chce słyszeć, co mamy do, co chcemy zrobić, co chcemy uczynić. Czasem nam się to wydaje takie, mówiąc kolokwialnie, głupie, ale w głupstwie jest czasami mądrość. Dlaczego mówię, że Bóg nas wysłuchuje? To jest niesamowite słowo. Bo w tej historii o Łazarzu Jezus powiedział pewną modlitwę. Ja sobie to nie wyssałem z palca, że Bóg nas zawsze wysłuchuje. Wersety 40 do 44, 11 rozdziału Ewangelii Jana mówią takie słowa. Jezus zwrócił się do Marty. Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Usunęli więc kamień. Jezus natomiast zniósł oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na tłoczący się wokół mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I umarły wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a twarz owinięta chustą. Jezus zwrócił się do przybyłych: rozwiążcie go, pozwólcie mu odejść. Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Kiedy my się modlimy, to miejmy tą świadomość, że Bóg nie jest głuchy. Miejmy tą świadomość, że Bóg, spodziewajmy się tego, za chwilę będę mówił kilka słów o wierze. Spodziewajmy się tego, że Bóg nas słyszy i spodziewajmy się tego, że będzie czynił coś w tym kierunku, o którym my się modlimy, tak? Może nie znamy dokładnie rozwiązania, może nie znamy dokładnie tego, co się wydarzy, ale miejmy tą świadomość, że Bóg nas słyszy i chce dopomagać nam w tym, co my robimy. Tak jak było z Jezusem Chrystusem. On daje nam przykład. Jezus jest prawdą. Jezus jest prawdą, drogą i życiem, jak mówi Jan w swojej Ewangelii. A wszystko, co jest napisane w Biblii, to jest prawda. Jeżeli więc Jezus powiedział, że wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, to ja mam prawo się spodziewać tego, że kiedy się modlę o pewne rzeczy, to Jezus też i Ojciec mnie będzie wysłuchiwał, tak? Nie miejmy takiej mentalności o modlitwie, że my coś tam mówimy i tak nie wiemy, czy to się zdarzy, a może się nie zdarzy. Spodziewajmy się tego, że pewne rzeczy się wydarzą. Dlatego, że Bóg nas wysłuchuje. Wyzwaniem jest oczekiwanie efektów modlitwy. Działanie zgodnie z Bożymi wskazówkami jest drogą do realizacji tematów modlitwy. Nie będę już mówił dużo na to, bo powiedziałem o tym przed chwilą. Że spodziewajmy się tego, że nasza modlitwa przyniesie konkretne efekty. Kiedy my się modlimy o pewne rzeczy, to nie jest tylko tak, że my coś tam powiemy, odklepiemy modlitwę i się nic nie zdarzy. Jeżeli przychodzą tu ludzie we wtorek się modlić i modlicie się o miasto, to nie jest tylko, że przyszliście i spełniliście swój obywatelski obowiązek. Ja widzę to, kiedy my stajemy, tak? Nie czujesz wstydu, nie czujesz strachu. Po prostu wiesz, że ogłaszasz Boże Królestwo nad tym miastem. I to nie jest to, że my tylko tam sobie idziemy, stoimy, to jest nasza zasługa. To jest to, że ludzie się modlą. Należy to przypisać temu, że ludzie są zaangażowani w pewną rzecz. I spodziewajmy się, ja wam to mówię, żebyście się jeszcze bardziej gorliwie modlili, żebym ja się jeszcze bardziej gorliwie modlił, o to, żeby pewne rzeczy się działy. I spodziewajmy się, że te rzeczy będą się działy. I spodziewajmy się, jeżeli się modlimy o coś, to spodziewajmy się tego, że one się staną. One się zrealizują. To jest ważne. To jest istotne. Modlitwa przynosi efekty przez wiarę. W Ewangelii Łukasza po 18 rozdziale jest opisana historia mówiąca o wdowie i o sędzi. Sędzia był taki, że nie liczył się z nikim, ale przychodziła do niego pewna wdowa i mówi: weź mnie w obronę, bo mam przeciwników i musisz mnie w swoim sędziowskim tronie wziąć pod obronę. Znowu sędzia trzęsie się całym miastem, trzęsie się wszystkimi w mieście i tu przychodzi jakaś kobitka i mówi: weź mnie w obronę. No nie ten kaliber. No nie ta ranga, nie ten. Nie ta klasa. Co to ktoś przychodzi do mnie i mi zawraca gitarę? To był taki sędzia. Ale ta kobieta przychodziła co dzień do niego. Ta kobieta co dzień przychodziła, może nawet przychodziła pod jego dom i mówi: weź mnie w obronę. W końcu ten sędzia mówi: no będzie tu przyłazić 20 razy na dzień. A na końcu mi nastrzała po twarzy. I mówi: okej, dobra. Już mnie tak utrułeś życie, że wezmę cię w obronę. I o tym mówi ta historia. I jak Pan Jezus komentuje tą historię? Ewangelia Łukasza 18, rozdział 7 werset. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie w ich obronę. Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Jeszcze tylko powiem krótko o wierze i będę kończył. Wiara jest kluczowym elementem tego, że nasze modlitwy będą wysłuchiwane, będzie w nich moc sprawcza do pewnych rzeczy, które mają się stać. Jezus skomentował tą historię w taki sposób, że tam zauważam dwie rzeczy. Dniem i nocą wołali, jeżeli będziecie dniem i nocą wołali, i to, że jeżeli tak się będzie działo, to Bóg nie będzie zwlekał, żeby pewne rzeczy zrobić. My czasami dowiadujemy się o pewnych rzeczach, nie możemy czekać do wieczora. Nie możemy mówić: a dobra, pomodlimy się tam jutro rano albo za tydzień na nabożeństwie. Czasami ludzie znajdują się w szpitalu i wymagają od nas czasami modlitwy szybkiej, natychmiastowej, tu i teraz, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, w cudzysłowie, i zacząć się modlić. My musimy być zawsze gotowi do modlitwy. A kiedy będziemy gotowi? Kiedy będziemy mieć wiarę. Jezus mówił, tylko parafrazując i tak od końca, jak gdyby odwracamy tę sytuację. Tylko ludzie, którzy mają wiarę, modlą się cały czas, to znaczy są w gotowości cały czas, mogą coś osiągnąć. Tylko ludzie, którzy mają wiarę, są gotowi do tego, żeby podejmować bój w modlitwie cały czas. są do tego gotowi cały czas, oni coś osiągną. Bóg ich weźmie w obronę. Jezus martwi się tym, w tym fragmencie, że zabraknie ludziom wiary, żeby mieć taką postawę, żeby być cały czas gotowymi do tego, żeby podjąć wyzwanie. Drugi fragment, który mówi o wierze, to jest Ewangelia Marka, 9 rozdział. Od 14 do 29 wersetu. Dobrze powiedziałem? Ewangelia Marka, 9 rozdział, od 14 do 29 wersetu. Tam jest opis sytuacji, gdzie jest niewiara uczniów, jest niewiara ojca, który pomimo swojej niewiary mówi, że wierzy, ale nie wierzy. Takie ciekawe tam jest stwierdzenie. I w końcu Jezus mówi, dlaczego pewne rzeczy się nie zadziały. Chcę, nie wiem, mamy jeszcze chwilę, to będziemy czytać cały ten fragment, bo on dobrze ilustruje to, o czym dzisiaj mówię. Gdy Jezus wrócił do uczniów, zobaczyli wokół nich wielki tłum oraz znawców prawa, którzy się z nimi spierali. Wiecie, przyszli religijni ludzie i dyskutowali o pewnych rzeczach z uczniami. Ludzie, którzy go zobaczyli, zdziwili się, po czym przybiegli i zaczęli go witać. On zaś zapytał, o co się z nimi spieracie? Wtedy opowiedział mu ktoś z tłumu, nauczycielu. Przyprowadziłem do ciebie mojego syna. Ma on ducha niemego. A ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim i szarpie. Chłopiec wtedy śmieje się, zgrzyta zębami i sztywnieje. Prosiłem twoich uczniów, aby wypędzili tego ducha, ale nie zdołali. On zaś odpowiedział im tymi słowem. O rodzie, bez wiary. Jak długo przy was będę? Jak długo będę was znosił? Przyprowadźcie go do mnie. I przeprowadzili go do niego, gdy duch zobaczył Jezusa, natychmiast szarpnął chłopcem i rzucił go na ziemię i pokrytego śliną zaczął taczać w prochu. Jezus zapytał ojca, od jak dawna to się z nim dzieje? Od dzieciństwa odpowiedział. Często, żeby go zgubić, duch ten wrzucał go nawet do ognia lub wodę. Ale jeśli coś możesz, zlituj się nad nim, nad nami, przepraszam, i pomóż nam. Jezus powiedział mu, co się tyczy tego, jeśli coś możesz, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Ojciec chłopca natychmiast wykrzyknął, wierzę, zaradź mojemu niedowiarstwu. Ciekawe słowo. Jezus zaś, gdy zobaczył, że zbiega się tłum, skarcił ducha nieczystego, duchu niemy i głuchy. Ja cię rozkazuję, wyjdź z niego i nigdy już do niego nie wchodź. Wtedy duch krzyknął, mocno chłopcem szarpnął i wyszedł. Chłopiec był przez chwilę jak martwy. Wielu nawet mówiło, że umarł. Jezus tymczasem ujął go za rękę, podniósł, a on wstał. Gdy przyszedł do domu, jego uczniowie pytali go na osobności. Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Powiedział im, ten rodzaj może wyjść tylko przez modlitwę i post. Zobaczcie, jaka ciekawa historia. Stało się tak, to może stać się w naszym życiu, że życie rzuciło wyzwanie uczniom. Po prostu szli, tak jak my możemy iść, i nagle spotkali ojca z chorym synem, w cudzysłowie chorym. Myślicie, że nas takie sytuacje nie dotyczą? Kiedy zaczynasz iść za Bogiem, to będziesz widział dużo takich sytuacji. Amen? I wtedy musimy być przygotowani. Dlaczego Jezus mógł wyrzucić tego ducha nieczystego? Bo się modlił. Jak? Wcześniej tak. Wcześniej był na górze, wtedy było przemienienie Jezusa, tak? On wrócił tam dosyć mocno wzmocniony z tej góry. Kiedy przyjdą takie sytuacje do naszego życia, jeżeli nie będziemy się modlić, my sobie z tym nie poradzimy. Nawet ten ojciec mówił, Jezus powiedział, czy wierzysz, że to może się stać? Powiedział, wszystko jest możliwe dla wierzącego. I wtedy ten ojciec mówi, dobra, wierzę, ale pomóż mojemu niedowiarstwu. Znaczy, że on wiedział o tym, że Jezus może to zrobić, aczkolwiek w nim nie było takiej wiary, żeby móc sobie uzmysłowić to, że Jezus może to zrobić. Że to może się zdarzyć w konkretnym tym przypadku. My czasami jesteśmy jak ten ojciec. Panie Jezu, wierzę, że to się stanie, ale jestem do końca przekonany, czy to może stać się w moim życiu. Nie jesteśmy do końca przekonani, że Pan Jezus może coś zrobić w naszym życiu. Może zrobić, nie wiem, w życiu pastora albo kogoś innego, ale w moim? Czy w moim życiu może to się zdarzyć? Może już wszystko przepadło i nie ma do czego wracać. Nie dajcie sobie wmówić takich bzdur. Słuchałem ostatnio kazania Sławka Jagieły. On mówi świadectwo o swoim uzdrowieniu. I on powiedział takie słowa. Bóg jeszcze z tobą nie skończył. Nie daj sobie wmówić, że Bóg nie może już zrobić niczego w twoim życiu. Jeżeli się modlisz, masz wiarę, to Bóg może zrobić wszystko w twoim życiu. Jeżeli się o coś modlisz, to nie daj sobie zmówić, że to, to jest niemożliwe w moim życiu. Bóg jeszcze z tobą nie skończył. Mi się podoba to zdanie. On coś zaczął i nie zatrzymuje się w połowie drogi. Nie zatrzymuje się w jednej trzeciej drogi. Jesteście wielu, tu jest młodych ludzi. Życie dla was się dopiero zaczyna. Chcę wam powiedzieć, że Bóg dopiero z wami zaczął. Dla osób starszych, którzy może mówią, ja już jestem stary. No 40 lat, jak mówi moja córka, ale ty jesteś stary. 42 lata dopiero. Bóg jeszcze z tobą nie skończył. Może jesteś w połowie drogi za tym, co masz zrobić dla Jezusa Chrystusa. Nigdy nie poddawajcie się. Nigdy. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Kiedy my się modlimy, to modlitwy rzucają przed nami wyzwania, do których mamy dojść. Nie zatrzymujmy się w połowie drogi. Nie bądźmy jak uczniowie, którzy nie mogli sobie poradzić, bo się nie modlili. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Amen? Bóg dopiero zaczął tak naprawdę z nami niektóre rzeczy robić. Bo każdego dnia On nam objawia nowe rzeczy. Jeżeli my za Nim idziemy, to on nam pokazuje nowe rzeczy do realizacji. Nie zatrzymujmy się. Modlitwa, modlitwa, modlitwa. Ona będzie pokazywać nam, co stoi na końcu gdzieś. Tak jak Jezus wiedział, po co idzie do Betanii, żeby tam się objawiła Boża chwała, żeby Łazarz stał z martwych, żeby ludzie zobaczyli Bożą chwałę, tak? Tak samo może być w naszym życiu. To nie jest tylko historia biblijna. Bóg prowadzi nas do pewnych miejsc. Jeśli mamy wiarę, to jestem przekonany o tym, że my do tych miejsc dojdziemy, Bóg nas doprowadzi i będzie objawiana Boża chwała. Amen? Amen. Tyle mojego zwiastowania. Myślę, że coś tam, że coś zostanie. Jeśli mielibyście coś zapamiętać z tego, mojego zwiastowania, to zapamiętajcie, że Bóg chce nam dawać wyzwanie w naszej modlitwie. I druga rzecz, jeżeli Bóg coś zaczął, to będzie to robił. I Bóg tak naprawdę jeszcze z nami nie skończył swojej pracy. Amen? Amen. Amen.